Dzień dobry, Adam Janczewski. Jest już projekt ustawy określający zasady programu Mieszkanie na Start, programu dopłat do kredytów. Dziś powiemy o najważniejszych założeniach, a informacje zebrał specjalnie dla nas doradca kredytowy Karol Zimnoch. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I to nie tylko informacje prasowe, ale pan Karol Zimnoch przewertował całą ustawę, więc ma kompleksową wiedzę na temat tego programu, ale zacznijmy od podstawowych założeń. Do kogo w ogóle jest skierowany program?
To program skierowany zarówno do singli, par nieformalnych, jak i małżeństw. Czy z dziećmi, czy bez, nie ma to większego znaczenia, chodzi o dostępność programu, ma to znaczenie tak naprawdę dla oprocentowania kredytu.
Czy kwestie finansowe zarobków tutaj wchodzą w grę?
Tak, jak najbardziej. Jest pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o dostępność tego programu dla osób przekraczających pewne dochody. Single może zarabiać do 7 tysięcy złotych netto. Jeżeli mamy dwie osoby w gospodarstwie domowym, to wtedy wchodzi 13 tysięcy złotych. Jeżeli trzy osoby, to jest 16 tysięcy złotych, 4 to jest 19,5. No i 5 osób w gospodarstwie domowym, to jest 23 tysiące złotych. Co jest ważne, tu można przekroczyć te kwoty, tylko że każde przekroczenie powoduje obniżenie dopłaty. Czyli jedna złotówka więcej u singla powoduje 50 groszy mniej na dopłacie. Jeżeli mamy dwuosobowe gospodarstwo domowe, to wówczas o 25 groszy spada ta dopłata.
No dobrze, to powiedzmy, jakie dopłaty można dostać, w jakich kwotach, w jakiej wysokości?
Generalnie program jest tak skonstruowany, żeby efektywne oprocentowanie było niższe niż rynkowe, tak to nazwijmy. I jeżeli mówimy o jednej osobie w gospodarstwie domowym, jednym kredytobiorcy, to wówczas mamy dostępny ten kredyt na poziomie 1,5% efektywnego oprocentowania. Jeżeli są dwie osoby, to jest 1%, 3 osoby to 0,5%, no i jeżeli dochodzimy do 5 w końcu, to jest 0%.
A o jakich kwotach mówimy?
Tutaj mamy też oczywiście ograniczenie, jeżeli chodzi o kwotę dostępnego kredytu, czy w zasadzie kwotę, do której będzie liczona dopłata. I tak na przykład singiel dostanie maksymalną kwotę kredytu na poziomie 200 tysięcy złotych z dopłatą, ale może zaciągnąć kredyt wyższy. Do tej reszty już dopłat nie będzie, czyli będzie oprocentowanie w cudzysłowie mieszane.
Z pańskiej perspektywy to jest program bardziej czy mniej korzystny dla kredytobiorców niż kredyt 2%?
Jest szerzej dostępny, tak bym powiedział. Mimo że są ograniczenia dochodowe, to uważam, że te dochody są jednak na tyle wysokie, że wiele osób będzie w stanie skorzystać z tego programu i uważam, że ten program jest szerzej dostępny. Co jest ważne, dodatkowo tutaj doszła nam taka konfiguracja, gdzie mogą przystąpić do kredytu razem pary tworzące wspólne gospodarstwo domowe, ale bez dzieci. W poprzednim programie było trzeba mieć wspólne dziecko, żeby para nieformalna mogła podejść do tego kredytu. Tu już takiego ograniczenia nie mamy, więc uważam, że dostępność tutaj się zwiększa i też ten kredyt będzie tańszy.
Chyba ważne jest to, że w programie Mieszkanie na Start będzie obowiązywał limit 15 tysięcy wniosków na kwartał. Jak to się ma do liczby wniosków składanych w programie Kredyt 2%?
Tak, tylko tu od razu sprostuję, bo ten limit 15 tysięcy wniosków na kwartał będzie obowiązywał dopiero od 2025 roku. Mhm. W 2024 roku przepis mówi o tym, sprojektowanej jeszcze do tej pory ustawy, że na cały 2024 rok będzie dostępnych 35 tysięcy wniosków. Jeżeli założymy, że program wejdzie w życie gdzieś około września, przykładowo, nie wiem dokładnie kiedy, ale zobaczmy około września, te 35 tysięcy będzie moim zdaniem wystarczające. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dane, jakie mamy w tej chwili za bezpieczny kredyt 2%, to na koniec 2023 roku umów podpisanych było 56 tysięcy.
W mniej więcej pół roku. W pół roku,
tak,
dokładnie.
W pół roku, natomiast ostatnio przeczytałem też w skutkach regulacji tej ustawy, że od początku programu BK2 podpisano 75 tysięcy umów kredytowych.
To czemu ma służyć to ograniczenie 15 tysięcy umów?
Moim zdaniem chodzi o to, żeby budżet państwa mógł troszeczkę mniej wydatkować. Natomiast zobaczymy, no możliwe, że te limity będą się zwiększały. Też zwróćmy na to uwagę. Te limity też są po to, żeby nie napędzać nadmiernie rynku nieruchomości. Czyli chodzi o to, żeby nadmiernie nie rosły ceny tych nieruchomości. Czy to będzie skuteczne? Szczerze mówiąc, nie wiem.
O to jeszcze za chwilę zapytam. Natomiast zawsze eksperci przy projektach ustaw znajdują jakieś problemy, jakieś haczyki. Czy pan również takie dostrzega?
Tak, przykładowo ograniczenie, jeżeli chodzi o powierzchnię nieruchomości. Tutaj mamy taki, nazwijmy to wzór, czyli 25 metrów plus 25 na każdą osobę w gospodarstwie domowym. No i wszystko fajnie, jeżeli mówimy o mieszkaniach. Natomiast jeżeli mówimy o domach, przykładowo, i mamy parę bez dzieci, no to nam z tego wychodzi, że mogą kupić dom maksymalnie, czy wybudować maksymalnie 75-metrowy. No jest to dosyć niewielka nieruchomość, jeżeli mówimy o domu, a nawet jeżeli mamy jedno dziecko, czy jest para i jedno dziecko, to jest to dostępne maksymalnie powierzchnia 100 metrów. Jak na dom jest to niewiele. Gdyby się dało wygenerować z tego 120-130, to już jest normalny, przeciętny dom.
Coś jeszcze?
Tak, przykładowo, choć to też było w poprzedniej ustawie, to trzeba przyznać. Nie wiem szczerze mówiąc do końca, skąd się bierze. Natomiast mamy tutaj problem z kwestią rejestrowania działalności gospodarczej. Czyli osoby, które chciałyby skorzystać z tego programu w tej części bez wkładu własnego, czyli z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, bo dzięki temu możemy nie mieć żadnego wkładu własnego, czy możemy mieć mniejszy wkład własny niż 20%, takie osoby nie mogą rejestrować się działalności gospodarczej w tej nieruchomości.
A wiele osób pracuje zdalnie w dzisiejszych
czasach. Wiele osób pracuje zdalnie, część osób pracuje na B2B, przykładowo programiści, to jest taki zawód, gdzie bardzo często te osoby pracują na B2B, pracują sobie w domu i nie mogą tam zarejestrować tej działalności, w związku z tym pewnie będą musieli u rodziny albo wynajmować jakieś biura wirtualne i tak dalej. Tu mogę od razu powiedzieć, jedna część jest fajna, a druga trochę mniej, to znaczy, że ten program jest dostępny również dla osób, które posiadały wcześniej nieruchomości, czy posiadają aktualnie nieruchomość, to są osoby, które mają co najmniej troje dzieci, natomiast w ustawie jest pewien haczyk, to znaczy, że po uzyskaniu kredytu, po podpisaniu umowy kredytowej, ten klient ma 2 lata na to, żeby zbyć tą poprzednią nieruchomość. Natomiast tu zwrócę uwagę, jest fajny wytrych, to znaczy jest zbycie, ale nie sprzedaż. To znaczy, że można na przykład sobie darować na dziecko.
Mówi pan o tych haczykach, o tych lukach prawnych, które zazwyczaj się w ustawach pojawiają, zakładając, że prawdopodobnie jeszcze będą poprawki. Jak pan myśli, kiedy te przepisy mogą wejść w życie?
Mogę powiedzieć, czego bym sobie życzył. Ja bym chciał tak naprawdę, żeby to została uchwalona około lipca, czy może czerwca, mniejsza o to, ale żeby było całkiem długie vacatio legis i żeby zaczęła funkcjonować około września, po to, żeby banki miały czas na przygotowanie, a nie tak jak to było w poprzednim programie. To znaczy, że ustawa weszła w życie 1 lipca i już od 1 lipca, czy w zasadzie od 3 lipca banki musiały zacząć funkcjonować w tym programie, nie miały czasu na dobre przygotowanie. W związku z tym w bankach pojawiły się bardzo duże problemy, bardzo duże zatory z obsługą tych wniosków. Dodatkowo okres wakacyjny jest taki, a nie inny, to znaczy, że pracownicy banków też biorą urlopy, w związku z tym zatory były bardzo długie, wnioski były procesowane często po 3 miesiące, a nawet dłużej. Dlatego jeżeli w tej chwili mielibyśmy czas na przygotowanie, banki miałyby czas na przygotowanie, na pewno by to dobrze służyło rozwojowi programu.
Rozumiem, że w związku z tym programem szykuje się dla pana i dla innych doradców kredytowych gorący czas.
To na pewno. Jeżeli byśmy sobie to porównali do bezpiecznego kredytu 2%, to ten okres był bardzo gorący, kiedy funkcjonował ten program. Trzeba zwrócić uwagę, że on funkcjonował tylko pół roku. W związku z tym mnóstwo osób, które chciały skorzystać, skomasowało się nad pół roku. Teraz tak nie będzie, bo ten program jest zaprojektowany do 2027 roku. Wszystko fajnie. Natomiast w początkowym okresie na pewno będzie bardzo dużo klientów. Dlaczego? Bo ludzie czekają na to, czyli odkładają w tej chwili swoje potrzeby te inwestycyjne czy potrzeby mieszkaniowe, czekają po to, żeby skorzystać z tańszego rozwiązania, więc na pewno na początku będzie bardzo duży skomasowany ruch.
Gorący czas dla doradców kredytowych, gorący czas dla deweloperów również? Tak, wspominał pan o tym, ceny wystrzelą?
Moim zdaniem tak, szczególnie w początkowym okresie, później zobaczymy. Dlatego mówię w początkowym okresie, bo po prostu będzie bardzo duży popyt przez to, że ludzie w tej chwili odkładają swoje decyzje inwestycyjne, choć to nie jest tak, że teraz nie mamy klientów, no bo są już klienci, którzy wiedzą, że się nie zakwalifikują, jakkolwiek by nie zmieniono tej ustawy, się nie zakwalifikują, no i w tej chwili jak najbardziej podchodzą do kredytów.
Dziwią nas coraz bardziej te ceny, wydaje się, że już osiągamy sufit, a jednak okazuje się, że tego sufitu chyba nie ma.
Gdzieś pewnie jest, kiedyś pewnie będą spadki, jeżeli byśmy założyli, że spadków nie będzie nigdy, to podejrzewam, się miniemy z rzeczywistością, no jeżeli popatrzymy na historię nie tylko polskich nieruchomości, ale na zachodnich rynkach, czy to jest w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, zawsze wszystkim się wydawało, że nieruchomości będą ciągle rosły, natomiast jak pokazuje historia, tak nie jest.
W pierwszym okresie, wiem, że to może wróżenie z fusów, albo też korzystanie z doświadczenia, o ile te nieruchomości mogą wzrosnąć?
Dobrze, jeżeli mamy wróżyć z fusów, ja zakładam, że w tym roku 10% co najmniej wzrosną.
To nie mało.
To nie mało.
Doradca kredytowy Karol Zimnoch był gościem Polskiego Radia Białystok. Niezbyt optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.